Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Pół do 14 w audycji masz prawo mikołajkowej. Takie nieoczywiste prezenty będziemy rozdawać, a raczej nawet będziemy namawiać, żeby robić takie prezenty i sobie, i swoim bliskim. Moim gościem dziś jest notariusz Barbara Motal-Filipczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszystkiego najlepszego niedawno imieniny.
Dziękuję.
Też Barbary. No i teraz tak, czy Polacy przyzwyczaili się do tego już, albo nauczyli się tego, że warto sporządzić testament?
Niestety jeszcze nie.
Ciągle nie.
Pomimo akcji informacyjnych w telewizji, w prasie, w internecie, jednak bardzo mało jeszcze tych czynności jest dokonywanych i jest też bardzo mała wiedza na temat sporządzania testamentów. Zwykle klienci przychodzą do naszych kancelarii wtedy, kiedy już jest za późno, żeby taki testament sporządzić. A to jest nieprawidłowe. Nawet jeżeli jesteśmy zdrowi, na umyśle, na organizmie, powinniśmy rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Tym bardziej, że zawsze podkreślam, że sporządzenie testamentu to nie jest rzecz ostateczna. To można zawsze zmienić, powołanie odwołać, jeżeli zmienią się okoliczności w naszym życiu.
I to nie jest też tak, że powinniśmy to zrobić, kiedy już rzeczywiście mamy jakąś tragiczną diagnozę albo rzeczywiście nóż na gardle. Coś się dzieje strasznego z nami, a czasami jak to się dzieje, to już w ogóle jest zdecydowanie za późno, bo już nawet nie mamy czasu o tym porozmawiać. A jak próbujemy o tym rozmawiać, to mówi się, a przestań, a co ty zamierzasz umierać?
Tak, niestety funkcjonuje to jeszcze w naszym społeczeństwie, że o tym nie wypada mówić, bo jest takie podejrzenie, że ktoś czyha na czyjąś śmierć, że nie może się doczekać, kiedy ktoś odejdzie, żeby już ten spadek odziedziczyć, co oczywiście nie powinno mieć miejsca. Niewykluczone, że takie sytuacje się zdarzają oczywiście, ale gdybyśmy inaczej do tego podchodzili, to byśmy zmienili właśnie swoje nastawienie w ogóle do testowania, czyli do myślenia o naszym majątku, czyli również o naszej rodzinie. Na przyszłość. Jeszcze raz podkreślam, że testament zawsze można zmienić, odwołać, powołać do spadku kogo innego. Chodzi o to, żeby zostawić rozporządzenie na wypadek naszej nagłej, nieoczekiwanej śmierci.
I wtedy te problemy, które możemy zostawić w spadku, bo możemy oprócz tego, że zostawimy majątek bądź długi, w zależności od tego, co tam mamy, no to postawić naszą rodzinę w niekomfortowej sytuacji i doprowadzić czasami do tego, no, że ta rodzina trochę się na siebie poobraża. Bo przecież może się komuś wydawać, że jednak takie rozporządzenie, żeśmy zostawili, jakiś testament ustny, bądź przynajmniej mówiliśmy, że chcemy, żeby tak było. Ktoś to usłyszał, ktoś o tym powiedział. A testament to jednak forma pisemna.
Proszę Państwa, testament ustny można sporządzić tylko i wypadek, jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci. Także muszą być spełnione specjalne warunki, także nie polecam w ten sposób rozporządzania majątkiem. Natomiast można testament sporządzić własnoręcznie. Najważniejsze, żeby spadkodawca napisał go sam odręcznie, własnoręcznie, podpisał się i opatrzył datą. Brak daty nie powoduje jeszcze tego, że testament jest nieważny, ale jeżeli spadkodawca sporządził kilka testamentów, to może być problem z ustaleniem, który z nich był ostatni, bo zasada jest taka, że jeżeli sporządziliśmy kilka testamentów z różnym rozporządzeniem, które nie dadzą się ze sobą pogodzić, to najważniejszy testament jest ten ostatni. Dlatego polecamy, żeby jednak sporządzać testamenty u profesjonalistów. To nie jest droga czynność. Naprawdę, zwykły testament kosztuje 50 zł plus VAT, z podstawieniem też tyle samo, z zapisem 150, z zapisem windykacyjnym 200 zł plus VAT. Naprawdę to nie są duże pieniądze. Natomiast macie Państwo wtedy gwarancję, że zajmie się tym profesjonalista. Po pierwsze, sporządzi ten testament dobrze co do formy. A po drugie, przy okazji sporządzenia testamentu udzieli szereg innych informacji, których spadkodawca nawet by mu nie przyszło do głowy, żeby o to zapytać.
Panie notariusz, my to z filmów znamy amerykańskich. Tam się takie otwarcie testamentu odbywa, nie tylko z amerykańskich, w ogóle. To jest taka tradycja europejska, że testament jednak jak ma się majątek, to gdzieś się u notariusza składa i potem jest jego odczytanie i w zasadzie, no potem można tylko się martwić, że się dostało za mało.
W naszym prawodawstwie też jest instytucja otwarcia i ogłoszenia testamentu. Ta czynność może być dokonana przez sąd w trakcie sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku z mocy testamentu albo przed notariuszem. No może to nie wygląda tak spektakularnie jak na filmach amerykańskich.
Majątki może nie tak
wielkie. Aczkolwiek jest to rzeczywiście czynność niezbędna, żeby przeprowadzić stwierdzenie prawa do spadku z mocy testamentu.
I do tego zachęcamy, żeby taki testament sporządzić, ale spotkałyśmy się też po to, żeby dokończyć temat, który zaczęłyśmy, o zmianach w prawie spadkowym, które od 15 listopada, niektóre obowiązują, niektóre już nieco wcześniej i trochę zmieniają nasze postrzeganie tego dziedziczenia i tego, co o dziedziczeniu wiedzieliśmy. Mówiliśmy już, że sąd, tutaj króciutko przypomnę, bo być może nie wszyscy słuchali, że sąd nie będzie wzywał wszystkich milionów krewnych do dziedziczenia, tylko ograniczy się do mniejszego znacznie kręgu.
Tak, ten przepis wszedł w życie 15 listopada 2023 roku i dotyczy tych spadków, które się otworzyły dopiero po 15 listopada, ale to już i tak dobrze. Rzeczywiście zawężono krąg dziedziczenia, jeżeli chodzi o dziadków. O dziadków spadkodawcy, bo w pewnym momencie dochodzą dziadkowie do dziedziczenia. Otóż jeżeli dziadek nie dożył otwarcia spadku, to szuka się jego dzieci i jego wnuków. I na tym koniec. Jest to uzasadnione tym, że szukanie tych dalszych spadkobierców było bardzo utrudnione. Powodowało, że procesy sądowe trwały po kilka lat, bo trudno było ustalić ten prawdziwy krąg spadkobierców. A wydaje się, że nawet ze względów takich moralnych, społecznych, jeżeli ktoś tak daleko od nas odjechał myślą i wszystkim, że już z nami nie utrzymuje kontaktu,
może nawet nie
chce, może nawet nie wie. Więc czy jest to zasadne, żeby taka osoba rzeczywiście dziedziczyła? Przypomnę to, co powiedziałam przy naszym ostatnim spotkaniu, że w Polsce nie ma spadków nieobjętych. Ktoś musi ten spadek objąć. W ostateczności gmina albo Skarb Państwa, ale dopóki do tego dojdzie, to trzeba jednak znaleźć wszystkich ustawowych spadkobierców i tu rzeczywiście się zmieniło, że to będzie skrócone, aczkolwiek cały czas pewnie to nie będzie łatwe, ale ogranicza się teraz spadkobierców dziadków do ich dzieci i dzieci ich dzieci, czyli do wnuków tych dziadków. Jeżeli się takich spadkobierców znajdzie, to już na tym kończymy. Jak nie znajdziemy, też na tym kończymy.
O tym, że zaczęłyśmy od testamentu, to nie tak bez kozery o tym zaczęłyśmy rozmawiać, dlatego że zmiany dotyczą też zachowku. A zachowek jest tylko i wyłącznie przy testamencie.
Tak, tylko chciałabym to podkreślić, że nie uległy zmianie przepisy co do zachowku, jeżeli chodzi o krąg osób uprawnionych do tego zachowku, to cały czas pozostają małżonek zstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki oraz rodzice spadkodawcy. No z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności oczywiście małżonek i dzieci, rodzice
później,
jak już nie ma dzieci i małżonka. Nie zmienił się też, proszę Państwa, termin do dochodzenia roszczenia o zachowek, czyli 5-letni termin od dnia otwarcia i ogłoszenia testamentu. Przypomnę, że zachowek należy się właśnie tym ustawowym spadkobiercom, którzy nie doszli do dziedziczenia dlatego, że spadkodawca pozostawił testament, w którym powołał kogo innego spoza tego kręgu ustawowych spadkobierców, albo tylko jednego z nich czy dwoje z nich, nie wszystkich. Tych niepowołanym przysługuje właśnie prawo zachowku. Zmiany są dość istotne, że do tej pory zobowiązany do wypłaty zachowku powinien to zrobić w zasadzie niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu nakazującego wypłatę tego zachowku w określonym kwocie i terminie. Teraz w razie sytuacji szczególnych można rozłożyć zapłatę zachowku na 5 lat. Ale uwaga, musi to być naprawdę sytuacja szczególna i sąd rozłoży na raty, badając jednocześnie sytuację i zobowiązanego do zachowku i uprawnionego do zachowku. już w bardzo, bardzo, bardzo szczególnych sytuacjach ten zachowek może być rozłożony nawet, płatność zachowku, na 10 lat. Ale to musi być wyjątkowa sytuacja, dlatego że nikt nie chce czekać przecież na wypłatę zachowku. Ani 5 lat, ani 10. Ale według starych przepisów, poprzednich przepisów, zobowiązany do wypłaty zachowku często musiał albo wziąć kredyt, żeby wypłacić zachowek, bo przypominam, że zachowek to jest kwota pieniędzy, wyliczona według pewnego ułamka, albo musiał sprzedać majątek spadkowy, żeby móc ten zachowek wypłacić. Bardzo często się zdarza, że w skład spadku wchodzi w zasadzie tylko mieszkanie spadkodawcy i jakieś drobne oszczędności na koncie, a zobowiązany do zachowku też nie jest majętny, i do wypłaty zachowku nie jest majętny i musiał właśnie albo to mieszkanie sprzedać, albo zaciągnąć kredyt. Dzisiaj można już rozłożyć na raty to zobowiązanie, ale to też jest ważne, że sąd będzie ważył, czy...
Czy to jest tak, że to sąd musi zdecydować?
Tak, to sąd. Trzeba złożyć właśnie powództwo w tej kwestii. I to zobowiązany do zachowku wnosi o rozłożenie na raty, a sąd bada sytuację zobowiązanego do zapłaty zachowku, uprawnionego do zapłaty zachowku i rozstrzyga, czy rzeczywiście rozłożyć to na raty.
Ten zachowek może być wysoką kwotą pieniędzy, jeżeli to jest mieszkanie na przykład, które w testamencie zostało zapisane jednemu z synów albo jednemu z rodzeństwa, a drugi jednak występuje o zachowek.
Proszę Państwa, wysokość zachowku kwotowo zależy od wartości tej masy spadkowej. No i oczywiście od tego, ilu jest spadkobierców uprawnionych do wypłaty zachowku i czy są to spadkobiercy pełnoletni i zdolni do pracy, czy nie. Bo zachowek jest to ułamek udziału w spadku, jaki by nabył spadkobierca ustawowy, gdyby nie został pominięty w testamencie. Podam przykład. Jeżeli spadkodawca miał 3 synów i nie zostawił testamentu, to 3 synowie odziedziczyliby spadek po 1/3 części, każdy miałby porówno. Jeżeli jednak spadkodawca sporządził testament i powołał do spadku tylko jednego z tych synów, pozostałym dwóm należy się zachowek. I ten zachowek, jeżeli to są osoby dorosłe i zdolne do pracy, wynosi 1/2 część ułamka, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. Czyli 1/2 z 1/3 to 1/6. Ale jeżeli uprawnionym do zachowku jest małoletni, w dniu otwarcia spadku, bądź osoba niezdolna trwale do pracy, to ten udział wynosi nawet 2/3. 2/3 z tej 1/3 z naszego przykładu. I teraz sposób wyliczania udziału należnego zachowku właśnie jest taki, jak podałam, natomiast jego wysokość zależy od tego, od jakiej wartości my to obliczamy. Czy to mieszkanie jest warte 300 tysięcy, czy 3 miliony.
No tak. I może to być rzeczywiście problematyczne, spłacić dwóch braci.
Tak. Jeżeli spadkobierca właśnie zobowiązany do spłaty zachowku nie jest majętny, bo sam nic nie ma, jedyną wartość, jaką ma to właśnie ten spadek, no to rzeczywiście musiał się uciekać do tego, żeby albo sprzedać ten majątek spadkowy, albo wziąć kredyt, żeby spłacić pozostałych spadkobierców. Dzisiaj jest możliwość rozłożenia na raty, ale to o tym decyduje sąd i orzeka w orzeczeniu, na ile lat rozkłada. Generalnie przypomnę, nie więcej na 5, chyba że w bardzo, bardzo wyjątkowych sytuacjach na 10. I sąd orzeka wysokość tych rat i terminy ich płatności.
A czy na przykład testator, czyli ten, który zostawia testament, może coś, no nie wiem, może coś zrobić, żeby tego zachowku nie było, no poza wydziedziczeniem, no bo to rozumiem, że...
Państwa, i testator może to coś zrobić, i spadkobiercy mogą zrobić. Testator może pozbawić uprawnionego do zachowku przez tak zwane wydziedziczenie.
Czyli jednak.
Tylko wydziedziczenie to nie jest niepowołanie w testamencie do spadku, tylko właśnie pozbawienie zachowku. Ale żeby skutecznie pozbawić kogoś zachowku, to trzeba wykazać, że uprawniony do zachowku dopuścił się jednej z 3 rzeczy wymienionych w kodeksie cywilnym do niedawna, bo teraz doszły też 2.
Aha.
Tak. Proszę Państwa, to jest tak. Zachowanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego, będzie dopuszczenie się przeciwko spadkodawcy przestępstwa, przeciwko jego zdrowiu, albo nawet czci czy godności osobistej, czy też niedopełnianie względem niego obowiązków rodzinnych. Ale uwaga, to wydziedziczenie musiało być zawarte w testamencie sporządzonym jeszcze za życia spadkodawcy. Jeżeli spadkodawca nie zdążył tego zrobić, a osoby uprawnione do zachowku rzeczywiście nie byłyby do tego, nie należałoby im się ze względów właśnie społecznych, to jest taka instytucja jak uznanie za niegodnego dziedziczenia, ale to już sąd? Takie powództwo składają spadkobiercy i to sąd orzeka o niegodności dziedziczenia. Do tej pory można było orzec o niegodności dziedziczenia wobec osoby, która dopuściła się względem spadkodawcy przestępstwa, jeżeli chodzi o zniszczenie testamentu, podrobienie testamentu. A właśnie mamy nowe przepisy, zgodnie z którymi można również uznać za niegodną dziedziczenia osobę, która zobowiązana do płacenia alimentów uporczywie się od tego uchylała. Jest to bardzo często przypadek. I druga taka podstawa to jeżeli osoba uprawniona do zachowku jednak nie wykonywała wobec spadkodawcy takich rzeczy, które są normalnie w stosunkach rodzinnych przyjętych, jak obowiązek pieczy, interesowania się rodzicem, dbania o jego stan zdrowia, o jego dobrostan. Ale te przesłanki musiałyby już zajść po zmianie przepisu, czyli po 15 listopada. Ale mamy już więcej przesłanek, bo rzeczywiście z tego, co słyszymy i myślę, że wszyscy prawnicy słyszą to od swoich klientów, że ta niegodność dziedziczenia pojawia się, wychodzi tak naprawdę na wierzch dopiero już po śmierci spadkodawcy, kiedy te żale rodzinne są wobec siebie prezentowane. I jeżeli spadkodawca za życia zdążył wydziedziczyć, to dobrze, a jeżeli nie, to ta druga metoda, czyli już przez spadkobierców. Spadkobiercy starają się uznać za niegodnego dziedziczenia.
To jest też trudne dla spadkodawcy pewnie, takie wydziedziczenie, bo to już taka ostateczność, no takie przyznanie się,
tak,
że
to jest
jednak...
trudne, ale też ja jako notariusz, gdy spisuję testament z wydziedziczeniem, to ja spisuję ostatnią wolę spadkodawcy i wpisuję powody tego wydziedziczenia. Ale też trzeba mieć na uwadze, że jednak jest to subiektywna ocena spadkodawcy i nie zawsze może to później być zgodne z prawdą. Także wydziedziczenie w testamencie musi być jeszcze potem potwierdzone przez sąd, że rzeczywiście takie zdarzenia brzydkie spadkobiercy miały miejsce.
A ta niegodność dziedziczenia to już w innym postępowaniu sądowym, tak? To nie przy otwarciu spadku.
Tak, to ja teraz mówiłam o wydziedziczeniu, czyli po zbawieniu prawa do zachowku. To tej czynności dokonuje spadkodawca jeszcze za życia w testamencie. Uznanie za niegodnego, to już spadkobiercy wnoszą do sądu przeciwko takiej osobie, którą uznają za niegodną i sąd orzeka, czy rzeczywiście tak jest.
No i mamy zmianę, która w zasadzie, no mam nadzieję, że dowiem się, na czym polega i kto zawiera taką umowę zrzeczenia się zachowku, bo taką instytucję też od niedawna mamy.
Tak, i jest to, proszę Państwa, bardzo istotna zmiana, dlatego że do tej pory było tak, że można było zrzec się tylko dziedziczenia. Przypomnijmy, że umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest to umowa zawierana między żyjącym jeszcze spadkodawcą a jego potencjalnym spadkobiercą ustawowym. I ta umowa obejmowała zrzeczenie się polegające na tym, że nie dziedziczył ten spadkobierca i jeżeli z umowy nie wynikało inaczej, również jego spadkobiercy, czyli wnuki, prawnuki spadkodawcy. Po zmianie przepisów można już zrzec się tylko prawa do zachowku. A jeszcze przypomnę, że zrzeczenie się dziedziczenia obejmowało od razu też wykluczenie prawa do zachowku, bo osoba zrzekająca się dziedziczenia była traktowana tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku, a zatem nie należał się ani spadek, ani roszczenia z tytułu zachowku.
I wtedy wchodzili jej wstępni?
Jeżeli było objęte umowa zrzeczenia dziedziczenia obejmowała również wstępnych, to też nie.
To też
inni spadkobiercy. Natomiast teraz można ograniczyć to zrzeczenie się tylko do zachowku, co oznacza, że osoba zrzekająca się prawa do zachowku może być dalej spadkobiercą. Podam przykład. Jeżeli osoba zrzeka się zachowku, czyli tego uprawnienia do wypłaty, i spadkodawca sporządza testament, w którym powołuje do spadku spadkobiercy, ale tylko do części spadku, na przykład do 1/3 części całego spadku, zostają do objęcia jeszcze 2/3 tego spadku, które dziedziczą osoby powołane z ustawy. Tak samo, gdyby ta osoba powołana w testamencie do 1/3 części odrzuciła spadek z testamentu, znowu dziedziczą wszyscy na podstawie ustawy. I osoba zrzekająca się dziedziczenia nie mogła już wtedy dziedziczyć. Natomiast dzisiaj rozdziela się to, co jest prawem do spadku, wynikającym z nim roszczeniami, od właśnie tego zachowku.
To kiedy i kto taką umowę sporządza?
Tu nie ma żadnych zmian, to również musi być jeszcze żyjący spadkodawca i jego potencjalny spadkobierca, ale ustawowy, czyli syn, córka, wnuk, ale również małżonek na przykład. No i jest to umowa, która pod rygorem nieważności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a zatem koniecznie trzeba udać się do notariusza w tej sprawie. Też tak.
To jak... może i lepiej, bo przynajmniej nie będzie tam żadnych herezji w tych umowach.
No tak, daje pewność zawarcia tej umowy. I tak samo jak w przypadku testamentu, nie jest to na całe życie. Jeżeli zmienią się okoliczności i strony tej umowy jednak dojdą do porozumienia, że nie trzeba tego zrzekać od tego spadku, to można przyjść do notariusza i to tę umowę rozwiązać, czyli przywrócić znowu dziedziczenie z ustawy.
I takich umów można zawrzeć, nie chciałabym powiedzieć nieskończoną ilość, ale taką samą liczbę, jak ma się spadkobierców ustawowych?
Tak, z każdym, zresztą taka umowa oddzielnie powinna być zawierana, z każdym spadkobiercą oddzielnie. Spadkodawca plus jego spadkobierca.
Bo my w testamencie możemy powołać do całości spadku całkiem obcą osobę, prawda?
Tak. Tak.
Która w ogóle nie jest naszą krewną ani w żadnej sytuacji innej,
jest to
by nie dziedziczyła.
Jest to możliwe i do tego zresztą służą testamenty, żeby realizować ostatnią wolę spadkodawcy. No ale wtedy może, a nawet zwykle to jest z pokrzywdzeniem tych ustawowych spadkobierców, do tego właśnie służy instytucja zachowku. Jeżeli spadkodawca chciał cały swój majątek przepisać sąsiadowi, proszę bardzo, ale najbliższej rodzinie jednak należy się
bardziej
spłata.
Myślałam o konkubinie i konkubencie, z którym przeżyło się całe życie, niż o sąsiedzie. Chociaż to nie wyklucza sąsiedztwa w żadnym wypadku.
Prawda.
Bo akurat te osoby według prawa jeszcze nie mogą dziedziczyć w Polsce.
Z
prawda?
Ustawy. Z testamentu. Mhm. Tak, z ustawy nie.
Dlatego tutaj testament jest tak ważny. I do tego namawiamy. Namawiamy do tego, żeby ten testament sporządzić na każdym etapie swojego życia, to znaczy w momencie, kiedy się czegoś dorobiliśmy, prawda? No bo jak niczego nie mamy, no to
prawda.
Cóż.
Ale w każdym momencie, na każdym etapie, pod warunkiem, że jeszcze cały czas nasza głowa pracuje, bo niestety często jesteśmy proszeni o sporządzenie testamentu osobie, która już jest w stanie wyłączającym swobodne podjęcie decyzji.
To niemożliwe chyba. Wtedy, prawda?
Oczywiście, że nie. No i prawda jest taka, że zwykle o sporządzenie testamentu proszą wtedy spadkobiercy, spadkodawcy, a nie sam spadkodawca, bo on już jest w takim stanie, że nie myśli w ogóle o tym. Także warto ten testament sporządzić wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze przytomni, kiedy mamy rozeznanie w tym, co robimy, działamy racjonalnie. Podkreślę, po raz kolejny testament można zmienić w każdej chwili, odwołać i powołać do spadku kogo innego albo nikogo nie powołać do spadku. Wtedy będzie dziedziczenie ustawowe.
To jeszcze raz namawiamy Państwa do tego, żeby zrobić sobie ten mikołajkowy prezent, rozporządzić swoim majątkiem, a kiedyś potem nam w dalekiej przyszłości, jak już będziemy otwierali ten testament, to ktoś nam za to podziękuję.
Prezent taki wirtualny jest, ale dobra rada myślę, że jest też dobrym prezentem.
Na pewno tak. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była pani notariusz Barbara Motal-Filipczuk.
Dziękuję.
Dziękuję. A słuchaczy Polskiego Radia Białystok zapraszam też mikołajkowe pozostanie z nami o to, żebyście Państwo z nami pozostali i w prezencie dla nas posłuchali nas dzisiaj. Popołudnie z Polskim Radiem Białystok za chwilę. Do usłyszenia. Dorota Niebrzydowska.
Masz prawo. w Polskim Radiu Białystok.